Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Przywitała nas pieśń Ignacego Jana Paderewskiego z cyklu 12 pieśni na głos fortepian z opus 22 z roku 1903. Dzisiaj trochę pogramy Ignacego Jana Paderewskiego, a to z racji takiej, że niedawno obchodziliśmy 77. rocznicę jego śmierci. Odbył się też specjalny koncert w Warszawie z udziałem symfoników bydgoskich Filharmonii Pomorskiej i chóru Akademii Muzycznej Poznaniu. Oba te zespoły mają wspólnego patrona, właśnie Ignacego Jana Paderewskiego. Do tego koncertu jeszcze powrócimy, również do utworów Ignacego Jana, natomiast teraz czas na pierwszych gości. Renata i Radosław Marcowie, witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co robią tak zapracowani muzycy w wakacje? Nic.
Można powiedzieć, że odpoczywamy przy instrumencie. O.
A to cały rok odpoczywacie przy instrumencie.
Jest to swoisty relaks przy muzyce.
No to chyba o to chodzi, prawda?
Tak, to znaczy oczywiście odpoczywamy od pewnego elementu naszych prac, jakim jest dydaktyka, ale no, może nie do końca, bo żona prowadzi kurs w międzyczasie, ale rzeczywiście pracujemy nadal, to właściwie nie jest przerwa.
A czy to się nie nudzi, bo właściwie cały czas jesteście w tak zwanym kursie, czyli przez te 10 miesięcy nauczacie, a potem no jest niby właściwie 2-3 miesiące wytchnienia, ale to też jest praca, również ze studentami.
To oczywiście ze studentami też, aczkolwiek w mniejszym już wymiarze, natomiast ponieważ podczas dydaktyki zawsze staramy się dzielić tym, co umiemy i co zdobyliśmy, jakie doświadczenie mamy. Dydaktyka się kończy, a my to doświadczenie i nauczanie samego siebie kontynuujemy, więc to się właściwie nie kończy nigdy.
Trzeba też powiedzieć, że te kursy mistrzowskie, różnego rodzaju warsztaty, to trochę jednak inna dydaktyka, prawda?
Można powiedzieć, że to jest taka dydaktyka w kondensacji. Rzeczywiście młodzież pracuje inaczej, ponieważ ma troszeczkę więcej czasu.
Może się skupić na tym.
Koncentruje się na wszelkiego rodzaju wskazówkach. Rzeczywiście praca następuje szybciej. Cudów nie ma, bez ćwiczenia i tak nic nie wyjdzie, nawet podczas wakacji, ale fakt, że sama atmosfera takich kursów sprzyja takim artystycznym doznaniom.
A to nawet i bardziej się chce ćwiczyć, jak się jest w takiej atmosferze pracy wspólnej. Panie profesorze, a pan też na kursy w tym roku jedzie? Znaczy
nie
uczyć, broń Boże, tylko uczyć innych.
Nie, ja się uczę sam też, nie tylko sam siebie, ale też od innych. Oczywiście nie w postaci kursu, ale nie prowadzę zajęć kursowych ani w tym roku, ani w poprzednim. Akurat tak się składa. Żona natomiast nadrabia ten element
za mnie.
A to
znaczy, że nie ma chętnych organistów?
Nie, to kwestia jest taka, że na kurs należy zostać jakoś tam zaproszonym jako prowadzący, a ja się też o to specjalnie nie staram.
Do tego też trzeba potrzeba. Nie mówię, że pewnej wiedzy, bo tę wiedzę państwo mają, ale też chęci, prawda, żeby też kolejne wakacje poświęcić.
Może i też cierpliwości.
Oto żona ma jej więcej zdecydowanie, to prawda.
Może stąd też ja rzeczywiście ten mój zapał dydaktyczny jakoś kontynuuję, bo może cierpliwości mam więcej.
I gdzie ten kurs będzie?
Kurs, który będę prowadzić po raz kolejny, już nie pamiętam, który, już jubileuszem mogę jakieś chyba wyliczać, będzie w Radziejowie. Organizowany przez tamtejszą szkołę muzyczną i to jest kurs właściwie obejmujący specjalności skrzypce i wiolonczele i fortepian od uczniów pierwszego stopnia po studentów i nawet chyba planowane są tym razem też wykłady, konsultacje dla pedagogów, którzy też chętnie kontaktują się, czerpią jakieś tam wiedzy.
Jeżeli mogę jeszcze a propos kursów, karteczki jednak się przydają, powinienem ich więcej pisać. Zapomniałem, że prowadziłem kurs w tym roku. W Rzeszowie, kurs bachowski dwudniowy, grałem też tam koncert, to szkoła muzyczna. Rzeczywiście byłem, ale podczas wakacji nie.
Czyli to na kolejnej karteczce zapiszemy w takim razie. No ale jak już te kursy się skończą, to państwo we dwójkę jeżdżą i koncertują.
To przede wszystkim, rzeczywiście.
Tak. I to jest wspaniała kameralistyka. Ale czy jak dwoje ludzi tak świetnie się znających jeszcze do tego koncertuje, czyli właściwie jesteście 24 godziny na dobę z sobą. Czy z tego wychodzi wielka sztuka, czy niekiedy ta sztuka jest okupiona i różnymi sporami artystycznymi oczywiście, bo tylko takie mam na myśli.
Myślę, że tutaj na szczęście każdy z nas zajmuje się nie tylko tą kameralistyką, każdy z nas koncertuje indywidualnie, przygotowuje solowe repertuary i gdzieś tam oczywiście wynikiem tego dopiero jest nasza wspólna praca. Odwrotnie nie byłoby to możliwe tak naprawdę. Każdy z nas musi być przede wszystkim solistą.
Czy tak jeszcze nawiązując do wypowiedzi żony, rzeczywiście każdy nasz koncert, jeżeli jest wspólny, zawiera też elementy solowe. Nie wiem, czy nawet nie więcej ich jest, gdyby zmierzyć czas. Trudno powiedzieć, w każdym razie zawsze żona gra solo i ja gram solo, gramy też razem. W różnych kolejnościach natomiast te wszystkie elementy występują. Myślę, że dla słuchacza jest to również ciekawe, dlatego że organisty przeważnie nie widać, aczkolwiek ostatnimi czasy modne stały się telebimy, które transmitują organistę na dół. Obraz oczywiście organisty grającego. Może to jest i dobre. Troszeczkę zadaje kłam wielowiekowej tradycji organów, gdzie organista był na górze, był niewidzialny. Zostawała tylko sama muzyka. To oczywiście.
Ale pan to nie przeszkadza, że
nie.
Jest pan rzucony na ekran?
Nie, zupełnie ta kamera. Znaczy tylko zawsze proszę kamerzysta, żeby się nie ruszał i żeby siedział spokojnie, bo to właściwie sama kamera nic nie robi złego. Natomiast się zastanawiam nad efektami takimi u słuchacza. No, wszyscy twierdzą, że to jest bardziej atrakcyjne. Być może, ale z drugiej strony słuchając samego dźwięku, co jest typowe tylko dla organu, wszystkie inne instrumenty widać podczas występu. Troszeczkę, nie wiem, czy nie tracimy pewnego rodzaju
magii,
tak, ponieważ ten dźwięk zostaje, słuchacz z nim. Nie zajmuje się już, jak wygląda grający, co on tam robi, co przełącza, jak gra. czy na nogi, czasami kamera jest również ustawiona, to dodaje jakieś tam atrakcyjności, ale tak jak mówię, też rozprasza. Wolałbym, żeby słuchacze zostali z samą muzyką, ale nie przeszkadza mi to i to rzeczywiście już jest coraz częstsze, więc organistę także widać.
A jeżeli gracie we dwójkę, to rozumiem, że pani też jest na górze.
Tak, właściwie w większości przypadków gram na górze. Sporadycznie może jeden koncert w bardzo małym kościółku o niezwykłej akustyce zdarzył się, że mogliśmy grać rozdzieleni.
Ale... W Hiszpanii, ponieważ po prostu balkonik był tak mały, to zabytkowy instrument, że ona się nie zmieściła.
I ja grałam pod balkonem.
Ale to było stosunkowo blisko rzeczywiście.
Ale słyszeliście państwo.
Tak, idealnie. Tak.
No to jest w ogóle też magia, bo w momencie, kiedy pani koncertuje razem z mężem, to zwiedza pani niesamowite miejsca, gdzie są dobre instrumenty. Tych miejsc z dobrymi organami, chociażby patrząc na Polskę, jest coraz więcej?
Tak, dlatego że znaczy oczywiście kwestia definicji, czym są dobre organy. Ja celuję i niejako jestem, że tak się wyrażę, smakoszem dawnych instrumentów, bo w większości repertuaru dawna muzyka jest dominantą. Oczywiście grywam też muzykę romantyczną i późniejszą, to nie ma problemu. Natomiast te historyczne instrumenty są dla mnie zawsze ciekawostką, ponieważ zbliżają mnie jako wykonawcę do tej muzyki w sposób nieporównywalny z niczym innym, ponieważ czytając dawne teksty, traktaty o wykonawstwie tej muzyki, o jej rejestracji, czyli tej warstwie brzmieniowej, o sposobach wykonywania tusze, o opracowaniu, o takich już zupełnie detalicznych historiach, mogę je zweryfikować przy instrumentach, które były w tamtych czasach i na których często grali tego typu organiści, czy wręcz kompozytorzy, których wykonuję. Jest to dla mnie atrakcją i jednocześnie przenoszę się sam nieco w tamte rejony czasowe, geograficzne tym samym oczywiście też. Pozwala mi to również lepiej wykonywać tę muzykę na instrumentach innych, na których również gram koncerty, ale myślę, że zbliża mnie to poprzez dopasowywanie na instrumentach, które powiedzmy specjalnie nie odpowiadają danemu rodzaju muzyki. Potrafię lepiej zimitować tamto brzmienie poprzez dobranie odpowiednich rejestrów, po prostu jestem bliższy temu, co działo się w tamtych czasach.
I profesor, a czy te atrakcyjne miejsca dla męża organisty są również atrakcyjnymi miejscami dla pani?
Oczywiście, to się jakoś tak dziwnie dobrze wszystko spaja, że ostatnie nasze podróże, chociażby w Hiszpanii i w Meksyku, również dla mnie było ogromnym artystycznym przeżyciem, ponieważ ja prezentowałam tam swoją ulubioną muzykę hiszpańską na wiolonczeli, moje Asturias, mojej transkrypcji solowej. Dla mnie to również było przeżycie wykonania tego utworu właśnie w tamtych miejscach, przed hiszpańską publicznością chociażby, która bardzo gorąco i entuzjastycznie przyjęła tę właśnie wersję muzyki hiszpańskiej. A poza tym rzeczywiście sama atmosfera tamtych kościołów i akustyczne doznania sprawiają, że miałam możliwość zagrania tych swoich utworów, które kiedyś tam nagrałam na płycie.
W tym roku też będziecie podróżować poza granicę?
Tak, zeszły rok był takim ekstremalnym rzeczywiście pod względem pracowitości i częstotliwości występowania także za granicą. W tym roku mniej, ale może to i dobrze, ale przed nami na pewno, oprócz dwóch koncertów na południu Polski, w Lubaczowie i w Tarnogrodzie, potem jedziemy do Belgii, Kokszide, to jest nad morzem. A następnie żona wybiera się na kurs, tak, z tego co pamiętam. Potem gram koncert we Francji, na jednym z najstarszych festiwali, w Saint-Bertrand de Comminges, 45 lat bez przerwy. Ale pojedziemy tam razem. Tak turystycznie. Przepiękne miejsce. To jest średniowieczne miasto na wzgórzu z katedrą gotycką, a u podnóża jest katedra romańska Saint-Just. Także to jest taka magiczna też wyprawa.
Markowice,
tak, oczywiście. W planach jakkolwiek jeszcze nie dopiętych...
Markowice, wrzesień.
Wrzesień,
tak,
październik.
Po wrześniu Włochy jeszcze.
Tak, to jeszcze jest niedopięty dokładny termin. Włochy, prawdopodobnie też Czechy.
Pierwszy raz w życiu?
Tak. Nigdy tam nie grałem. Byłem, ale to zdaje się w podstawówce na koloniach.
Ja ostatnio w Bratysławie, czyli na Słowacji, to tak, ale rzeczywiście też w Czechach nie.
Tutaj pakuje się walizki na takie wyjazdy wspólne, koncerty również. W tych walizkach, rozumiem, oprócz nut, swoich rzeczy, również znajduje się aparat fotograficzny.
Tak, to taka moja pasja dokumentacyjna, bo nie śmiem nazywać się fotografikiem. Fotografem z pewnością tak, więc powiedzmy, że mogę tak to określić. Natomiast rzeczywiście mam aparat, staram się zawsze dokumentować te swoje koncerty, sfotografować instrumenty. To jest dla mnie cenna pamiątka. Zapraszam na mój profil na Facebook.
Proszę bardzo.
Tam wszędzie znajdziecie Państwo głównie właściwie albo i prawie wyłącznie posty z miejsc, w których grałem, łącznie z instrumentami oczywiście.
Czyli na Facebooku Radosława Marca możemy znaleźć również i dokumentację zdjęciową z tych miejsc.
Tak, właściwie głównie ten mój Facebook na tym polega, nic specjalnie innego tam nie zamieszczam.
No dobrze, już tak daleko wybiegliśmy w wakacje, a przed nami 11 lipca koncert i to właśnie w Bydgoszczy.
No właśnie, czasami zdarza nam się również wystąpić wspólnie w Bydgoszczy, nie często, ale tak się udało, że wystąpimy w ramach koncertów Akademia w Zabytkach. Właściwie no tak się zdarza, że każdy z nas koncertuje też solo, ale w Bydgoszczy rzeczywiście razem, można powiedzieć, nie wiem, 10 lat temu chyba razem graliśmy tutaj.
Może krócej, ale dosyć tak. Dawno.
Więc zapraszamy serdecznie na koncert, gdzie właściwie zaprezentujemy zupełnie nowy repertuar. Staramy się go ciągle poszerzać i mam nadzieję, że dla melomanów wakacyjne to będzie środa, środek tygodnia. Będzie przyjemnie wysłuchać muzyki organowej, wiolonczelowej, również solo, gruzińskiej. Tu mogę troszeczkę już tajemnicę odsłonić, że ostatnio oprócz muzyki hiszpańskiej zajmuję się promowaniem muzyki gruzińskiej na wiolonczele solo. Gruzińską muzykę również promowałam w Meksyku.
Podobało się.
Bardzo, bardzo. Takiego mało znanego kompozytora, wiolonczelisty Sulhana Cincadze.
Ale też w kraju Basków, w
też,
Gernice.
Też grałam, tak. Zapraszamy słuchaczy.
Jeszcze powiedzmy gdzie, bo chyba nie powiedzieliśmy.
Tak, to jest kościół protestancki przy ulicy Warszawskiej. Nie pamiętam godziny, ale 11 lipca.
Te koncerty zawsze odbywają się w okolicach takiej godziny
18. Wydaje mi się, że 18 jest.
Sprawdzimy na
Państwa
plakacie.
Koncert, ale jeszcze za moment poinformuję, już dobrze poinformowana, poinformuję naszych słuchaczy. Profesor Renata Marzec i profesor Radosław Marzec.
Bardzo było nam miło.
Życzę wspaniałych wakacji.
Dziękujemy.
I będę zaglądać na ten profil.
Życzymy tego również słuchaczom i Pani. Prowadzącej.
Dziękuję bardzo. A my słuchamy fragmentów z płyty, która ukazała się przed rokiem. Na płycie utwory płyty, która ukazała się przed rokiem. Radosław Marzec gra na organach. Ta płyta została nagrana w Chojnicach w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Jan Sebastian Bach, sonata G-dur i część Vivace.
Thank you.
grał Radosław Marzec. My zapraszamy Państwa na koncerty w ramach Muzyka w Zabytkach Bydgoszczy. Będziemy o nich Państwa jeszcze szczegółowo informować. A teraz zaglądamy na bydgoskie imprezy muzyczne. Jeszcze nie możemy dokładnie Państwu powiedzieć, kto zwyciężył tegoroczne bydgoskie imprezy muzyczne, po raz 41 organizowane w Bydgoszczy. Za to możemy Państwu zdać relacje z przesłuchań konkursowych.
Jesteśmy z zespołu Tiborius ze Świeradowa Zdroju.
Po raz pierwszy na BIM-ie?
Nie, po raz drugi.
Ale uśmiechnięte, zostałyście świetnie przyjęte.
A cieszymy się, mamy nadzieję, że się podobało.
To jest trio i gra się na jakich instrumentach, bo tu są przeróżne instrumenty.
Na viola da gambach, gitarze renesansowej, fletach prostych. Mamy 3 viola da gamby, sopranową, altową i basową.
Też i śpiewacie.
Tak, śpiewam we trzy.
A kto was namówił do tego, żeby śpiewały?
Nikt nas nie namawiał, same z siebie jakoś zaczęłyśmy. Właściwie przez przypadek nam się tak jakoś zaczęło, no ale już pozostało, już 7 lat razem gramy i jeszcze wcześniej w większym składzie, ale już teraz, już zostałyśmy niestety we trzy, ale dalej działamy.
Czyli dotarłyście się?
Tak.
A co dzisiaj wykonywałyście?
Twory z XVI-XVII wieku. Głównie zajmujemy się renesansem, muzyką staroangielską. Staramy się trzymać właśnie w tym przedziale. Uczymy się prywatnie u naszego kierownika w domu. Wiadomo, że daje nam to satysfakcję przede wszystkim, jeżeli występ się podoba, jeżeli wszystko się uda, ale dla nas jest to zawsze jakaś tam duża radość, że możemy wystąpić, że możemy robić to, co tam lubimy i na czym nam zależy.
Ryszard Dominik Dębiński.
Na BIM-ie z tym zespołem po raz drugi.
Z tym po raz drugi, ale w ogóle to ja jestem jednym z największych miłośników BIM-u, bo ja jestem, trudno mi zliczyć, chyba 7 raz.
A co takiego panu się podoba w BIM-ie?
Muzyka zawsze jest dla mnie najważniejsza, ale różnorodność. Tu można sobie pozwolić, co bardzo jest ważne, dla muzyki dawnej także, a nie wszędzie na to sobie można pozwolić, na różne eksperymenty. No myśmy też taki eksperyment dzisiaj na przykład zrobili, że był wsadzony w utwór XVI-wieczny fragment, właściwie wstawka współczesna. Ale ja uważam, że w muzyce należy poszukiwać. Muzyka dawna żyje tylko wtedy, kiedy się rozwija dalej. No dla mnie to wielka ciekawostka jest oglądania, przyznam się, Bydgoszczy, no bo będąc po raz któryś tam, widzę, jak to miasto się pięknie rozwija, jest coraz piękniejsze. Taka wyspa młyńska, opera nowa. Ja pamiętam, że graliśmy, jeszcze była w budowie. No to jest coś pięknego, jak to wszystko coraz bardziej się rozwija i pięknieje. No dalej oczywiście porównywanie kultur. No przed chwilą rozmawiałem z szefową zespołu z Chin. Już kiedyś graliśmy akurat na BIM-ie też. Myśmy mieli Grand Prix, a Chińczycy mieli złoto. No i też miał być taki wspólny koncert, jakoś się nie udało, no ale ponieważ ja też organizuję festiwal muzyki dawnej, no i mam nadzieję, może się uda zaprosić ich, a my już powiedziałem, że też chętnie byśmy do nich pojechali. Także no takich znajomości jest bardzo dużo. Pamiętam przed laty, przyjaźniliśmy się bardzo z zespołem z Turcji, orkiestra kameralna. Nie jeden wieczór przesiedzieliśmy, rozmawiając, no, ale i grając przy okazji.
Czyli tu jest ta wartość BIM-u.
Tak. Te spotkania, to porównywanie, no nie mówiąc o tym, że się czerpie wiele inspiracji również. No to jest na przykład, ja sam buduję instrumenty, kopię dawnych instrumentów, no to jestem zawsze szczęśliwy, jak mogę zobaczyć na przykład w użyciu te chińskie tradycyjne instrumenty. To jest coś pięknego.
A tu się przyjeżdża po nagrody, czy...?
Wie pani co, że tu raczej nie. To znaczy, no zawsze fajnie, jak są. Natomiast tu nie ma takiego jakiegoś ciśnienia, tak? Przynajmniej ja to tak odbieram, ale mój zespół też. Bo to widzę po dziewczynach, na każdym... Nie mówi się w ogóle o nagrodach, nie? Konkurs jest też ważny. Konkurs napędza poziom. Natomiast, no niedobrze, jeśli konkurs i ciśnienie z tym związane niszczy jakieś takie ogólnokulturowe wartości, no to nie jest fajnie wtedy.
Jaki to jest zespół?
Średniowieczny. Discantus.
I skąd przyjechaliście?
Z Gdyni.
Jak długo istniejecie?
1,5 roku zespół młody.
To jest lira korpowa.
Co będziecie dzisiaj przedstawiać?
Muzykę średniowieczną.
Kompozytorów XIV wieku, polskich kompozytorów również, Piotra z Grudziądza, Jana z Jesiennej. W tym jedna pieśń bitewna, pieśń, którą rycerze na koniach szli na wojnę, że tak powiem.
Co tu mamy za instrument perkusyjny?
Bęben.
Po prostu. A tutaj?
Wiola.
Jak długo grasz?
Na wiolino od roku jakiegoś.
To jest trudny instrument do opanowania?
Nie.
W ogóle grasz na flecie?
Tak, gram na flecie.
Tu jest tenor, alt, sopran i sopranin.
Co tu mamy za instrument?
Lira korbowa.
Michał, jak ty długo występujesz w tym zespole?
Trochę ponad rok.
Tutaj mamy instrument, to nie jest lira korbowa z całą pewnością.
Zgadza się, to są cymbały. Bardzo ciekawy instrument.
A lira korbowa to jest trudny instrument do opanowania?
Tak, znaczy zależy co chcemy uzyskać, bo jeżeli można je używać jako takiego burdonu, że po prostu się kręci, trzymając jeden dźwięk i wtedy to jest dosyć stosunkowo proste, no bo nie trzeba za dużo robić, ale jeżeli chce się grać melodię, to już bywa trudniej wtedy.
Gotowi?
Tak.
Pani doktor Joanna Dziadowiec, po raz który na BIM-ie?
Pierwszy, mój debiut.
Jeszcze nie było chyba zespołów folklorystycznych, czy już były w konkursie?
Nie. Dzisiaj nie mieliśmy jeszcze okazji. Wszystko jest tu dla mnie nowe, łącznie z samą ideą festiwalu, tą różnorodnością, co jest naprawdę świetną sprawą, mówiąc kolokwialnie. Ja się zajmuję cały czas festiwalami folklorystycznymi przede wszystkim, natomiast też troszkę od innej strony się nimi zajmowałam, właśnie od tej strony takiej zakulisowej, integracji międzykulturowej, to co się dzieje, co się rodzi poprzez właśnie muzykę, ale też i szerzej, prawda, tą triadę muzyka, śpiew, taniec i właśnie ten kontekst kulturowy, który wpływa na siebie, te relacje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego z wielką chęcią przyjęłam tutaj zaproszenie, bo jest to coś, co właśnie jest mi najbliższe, właśnie takie łączenie, ta różnorodność kulturowa, różnorodność stylistyczna i wszelaka, prawda?
Tak. Wyjątkowe też doświadczenie dla pani, że tak powiem, wybierać z tej całej palety różnych gatunków muzycznych?
No ja siłą rzeczy będę zwracać uwagę na ten kontekst kulturowy. Muzykiem nie jestem, zamiłowania jestem i, że tak powiem, praktykiem w kontekście zespołów folklorystycznych i tak dalej, i tak dalej. To tak, natomiast niewątpliwie tą etniczną stronę kulturową, czyli ten kontekst właśnie, tak, tutaj mentalność i tak dalej, bo da się to wyłapać, nie tylko folklorystyczne zespoły, zresztą wiele tych innych zespołów ma w repertuarze też i tradycyjne utwory, więc niewątpliwie ja tutaj tą działkę, że tak powiem, bardziej się na niej oczywiście koncentruję.
Przewodnicząca jury, zarazem twórczyni BIM-u, powiedzmy sobie to szczerze, Adrianna Poniecka-Piekutowska. Jak to jest po raz 41? Żadnego BIM-u przecież pani nie opuściła.
Jest inaczej, bo czas upływa, ale upływa pozytywnie, czyli tworzą się nowe rzeczy, powstają nowe rzeczy, rodzą się młodzi ludzie, którzy dorastają, żeby zaprezentować swoje umiejętności tutaj na bydgoskich imprezach muzycznych. Czyli powiedziałabym, że ten 41 rok to jakiś akcent, który mówi o tym, że jesteśmy dużo dalej, a nie jesteśmy ciągle w miejscu. Że organizatorzy nieustannie patrzą w przyszłość i korzystają z zdobyczy tej upływającego czasu. Wczorajszy pochód rejestrowany przez dromy, to przecież to jest sensacja. Kto 40 lat temu pomyślał, że to po prostu tak sobie będą latali i tak będą sobie fotografowali i zrobią z tego znakomity materiał. Wyrośli nowi, młodzi artyści, którzy interpretacje swoje prezentują w sposób inny. Czy dobry? Na pewno dobry, bo z nich wypływający. I trzeba do tego się przyzwyczaić, że nie może być ciągle kopia z szacunkiem do zapisu nutowego, ale z interpretacją nowych, rodzących się, jak powiedziałam przed chwilą, osób, które chcą pokazać siebie od środka, a mają te możliwości ogromne właśnie tutaj, bowiem muzyka dawna spotyka się z jazzem, churalistyka z małymi zespołami kameralnymi, folklor uderza nową interpretacją. I wszystko to ciągle w tym jednym miejscu, ale ciągle inaczej. Cieszmy się wobec tego, że jesteśmy na 41. BIM-ie, na którym młodzi utalentowani pokazują nam, jak w tej chwili odczuwają to, co grają i z jakim uniesieniem my wychodzimy z przesłuchań, a z jaką radością oni schodzą ze sceny oklaskiwania. Thank you.
jeszcze koncert w Artego Arenie trwa, a po godzinie 22 planujemy Państwa poinformować, kto zwyciężył tegoroczny BIM.
Chyba nawet historyczny moment, że zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej, Cezary Nelkowski, nam zademonstrował nowy nabytek, jeden z dwóch nowych nabytków, czyli nowy fortepian.
Nowy, wspaniały fortepian D274 Steinway & Sons, kolejny w naszej kolekcji, który, tak jak powtarzam to już od dłuższego czasu, znakomicie wzbogaci zarówno paletę barw naszych instrumentów, da większe możliwości tym znakomitym artystom, którzy wybierają naszą salę koncertową z jej walorami akustycznymi do nagrania swoich płyt, ale także pozwoli realizować, wykonywać znakomite koncerty solowe wraz z naszą orkiestrą, a także grać recitale fortepianowe. Mamy kilka znakomitych instrumentów, a te dwa są naprawdę świetne, niezwykle się cieszę. Cieszymy, że udało nam się tak dobre instrumenty w Hamburgu wybrać i trafiły już do nas.
No powiedzmy, że trochę wam pomagała Tamara Granat.
No nawet nie trochę, przecież bez jej wsparcia fachowego trudno byłoby takowy instrument znaleźć. Jest znakomitą pianistką i udział pianisty w wyborze instrumentu oczywiście jest nieodzowny. Była także Maria Kukier, pianistka naszej orkiestry symfonicznej. Był także, jak już kilkakrotnie poprzednio, nasz stroiciel pan Jan Szczęsny. No i miałem przyjemność uczestniczyć także w tym wyborze instrumentu i to też moja któraś już z rzędu wizyta w Hamburgu i tym razem naprawdę było z czego wybierać znakomite fortepiany, świetnie brzmiące i myślę, że nasi melomani będą mieli okazję niebawem już je podziwiać.
Każdy brzmi jednak mimo wszystko inaczej, trochę inaczej. Czy te dwa wybrane fortepiany też brzmią inaczej?
Tak, staramy się, aby każdy instrument, który kupujemy, był instrumentem pozwalającym wykonywać trochę inny repertuar. Stąd mamy fortepiany umożliwiające grę Mozarta, Bacha, a także te, które pozwalają grać repertuar zdecydowanie bardziej dynamiczny, więc dzieła Rachmaninowa czy Prokofiewa. Oczywiście musi być w kolekcji filharmonicznej taki instrument, na którym znakomicie brzmi Chopin i takowy też posiadamy. Także każdy fortepian to jak człowiek. Odmienny wygląd, odmienne wnętrze. Może wygląd fortepianów bardzo zbliżony, ale tak naprawdę dusza tego instrumentu i to jak on brzmi w każdym instrumencie jest zupełnie odrębna.
Tutaj w magazynie pod sceną Filharmonii Pomorskiej mamy no kilka już tych instrumentów, chociaż powiedzmy, że w przypadku fortepianów to nie jest tak jak z dobrym winem czy z dobrymi skrzypcami, prawda? One się jednak starzeją.
No to prawda, ale też można powiedzieć a propos kobiet, prawda? Można się starzeć z klasą. I te lata czasami upływające wbrew pozorom dodają uroku kobietom. W związku z powyższym myślę, że z fortepianami jest bardzo podobnie. One może nabierają swojej wartości, nabierają może trochę innych rysów z czasem, ale są to nadal wspaniałe, znakomite instrumenty i nawet, tak jak wspomniałem, po kilkunastu latach potrafią brzmieć znakomicie. Oczywiście, no kilkudziesięcioletnie Steinwaye to już są instrumenty, które należy wymienić, ale myślę, że to nie jest instrument, który tak szybko jak większość innych instrumentów klawiszowych starzeje się i wymaga wymiany na nowsze egzemplarze.
Ostatnie dni to bardzo pracowity czas dla muzyków Filharmonii Pomorskiej i też wyjazdy. Ostatnio koncertowaliście w Warszawie.
W Warszawie, w dawnym kino Palladium, obecnie jest to taka sala koncertowa, dająca możliwość prezentacji trochę odrębnego repertuaru od tego, co nieopodal w sali koncertowej Filharmonii Narodowej we Warszawie, ale w ramach koncertu z okazji stulecia niepodległości, w rocznicę podpisania traktatu wersalskiego, oczywiście zabrzmiała muzyka polska, a więc Moniuszko, a więc Fryderyk Chopin i oczywiście nasz patron Ignacy Jan Paderewski, zabrzmiała jego uwertura i fantazja na tematy polskie w znakomitym wykonaniu Takashi Yamamoto, a więc pianisty znanego także bydgoskim melomanom, laureata konkursu imienia Paderewskiego w Bydgoszczy, który z wielką estymą odnosi się do twórczości zarówno Fryderyka Chopina, jak i naszego patrona Ignacego Jana Paderewskiego, stąd też postanowił w tym roku przygotować tenże utwór i włączyć do swojego repertuaru. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej wystąpiła tamże pod dyrekcją młodej Anny Tuczmal, Mróz.
Ale to nie koniec koncertów jeszcze do tego w stolicy.
W tym roku rzeczywiście ostatni tydzień pracy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej to były wyjazdy do stolicy i zwieńczeniem tegorocznego sezonu był koncert w 77. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Było to rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, który wykonała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pod dyrekcją Kaja Bumana, soliści Warszawskiej Opery Królewskiej oraz chór Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, a więc patronowi oddaliśmy wspólnie hołd, a koncert miał miejsce w Archikatedrze Warszawskiej, także myślę, że ci z Państwa, którzy byli na tym koncercie, mieli okazję oklaskiwać znakomitych bydgoskich symfoników i czekają na kolejne atrakcje związane z koncertami w nowym sezonie.
No już teraz Państwu będzie towarzyszyć muzyka w wykonaniu Kevina Kennera i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. A oczywiście, jak już mówiłam wcześniej, będziemy honorować 77. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego i mój ulubiony utwór Fantazja Polska.